Rozdział 18. Howard Compain obudził się z dziwnym wrażeniem, że ktoś chodzi po jego pokoju. Przewrócił się na bok i leżał chwilę bez ruchu. Powoli, nie otwierając oczu, wsunął dłoń pod poduszkę, gdzie zawsze kładł pistolet, gdy nagle światło z gwałtownie odsłoniętego okna zalało pokój. Poderwał się i zobaczył Czernego, zawiązującego sznurek zasłony. Ten spojrzał na Howarda zdziwiony.
Dzieci śpią ze smoczkami, Polacy z dziewczynami, a Amerykanie z pistoletami. To wam sprawia przyjemność? Rozumiem, że największą wtedy, gdy się nie postrzelicie we śnie. Howard opuścił nogi na podłogę i usiadł, ziewając na brzegu łóżka. Mógłbyś zapukać jak cywilizowany człowiek, a nie jak Polak włazić nieproszony do mojego pokoju. Chciałem ci zrobić niespodziankę. Przynoszę ważną wiadomość. Mów krótko i znikaj. Joanna się odezwała. Compain potrząsnął głową, jakby chciał odrzucić resztki snu. Teraz możesz mówić wolno i dokładnie. A tak w ogóle to zaczekaj. Przed porannym siusiu niedobrze mi się rozmawia. Wsunął stopy w pantofle i podszłapał do łazienki. Kiedy dzwoniła? Krzyknął przez drzwi. 5 minut temu. Dlatego nie bawiłem się w konwenanse i postanowiłem przerwać ci rozkosz spania z pistoletem, zanim się postrzelisz.
Szum wody dobiegający z łazienki zagłuszył dalsze pytania i Czerny skupił się na parzeniu kawy. Podał filiżankę Compainowi, gdy ten pojawił się w drzwiach, dopinając guziki kurtki.
Chce się z nami spotkać. Odsunął mankiet i spojrzał na zegarek. Za 30 minut na zapleczu kawiarni przy Rue de Cloy. To daleko stąd, w 17 dzielnicy, więc weźmiemy taksówkę. Oczywiście płaci twój rząd. Compain wypił kilka łyków kawy i postawił filiżankę na szafce przy drzwiach. Nie wierzył, że Joanna się odezwie. Możliwość niespodziewanego kontaktu wydawała mu się fascynująca. Kawiarnia, którą wyznaczyła na spotkanie, była jeszcze zamknięta, ale na widok dwóch oficerów kelner stojący przy drzwiach otworzył ją i spojrzał na nich pytająco. — Do pani Joanny — powiedział Czerny, co kelner skwitował skinieniem głowy i wskazał drzwi za barem. Niewielkie pomieszczenie było zastawione kartonowymi pudłami. Joanna siedziała na krześle dosuniętym do niewielkiego stołu.
Dobrze, że jesteście panowie tak szybko. Zdusiła papierosa w popielniczce, ale natychmiast sięgnęła po następnego. Mam dla was ważną wiadomość, którą muszę przekazać teraz, gdyż, jak sądzę, wyruszycie niedługo do Niemiec.
Dostrzegli, że na stole leżała złożona niemiecka mapa.
Joachim jest w najtajniejszym ośrodku na wschodzie Niemiec. Sięgnęła po mapę.
Czerny dostrzegł, jak bardzo drżą jej dłonie, co starała się ukryć, przesuwając je po blasie stołu i nie unosząc za wysoko.
To tutaj. Wskazała palcami, w których trzymała papierosa, punkt na mapie. Pochylili się nad mapą. Zamek Czocha. Jej palec przesunął się na ledwie widoczny punkt nad jeziorem.
Problem polega na tym, że Rosjanie są kilkadziesiąt kilometrów od tego miejsca, powiedział Compain, i zapewne szykują się do ofensywy.
Tak. Joanna skinęła głową. Ale Niemcy ich tak szybko nie wpuszczą do tego rejonu.
Compain przypomniał sobie konferencję w Londynie, w czasie której Reginald Victor Jones przekonywał szefa amerykańskiego wywiadu, że Niemcy produkują w podziemnych fabrykach na Dolnym Śląsku nową broń i mówił, że może to być nawet bomba atomowa.
W zamku zainstalowano urządzenie, które potrafi łamać rosyjskie szyfry.
Compain nie wydawał się zaskoczony, choć ta informacja zrobiła na nim wrażenie. Słyszałem o tym. Nasz wywiad nazywa je ryba miecz, ale nic bliższego na ten temat nie wiemy. Powiem nawet, że wątpiliśmy, czy to prawda.
Informacje, jakie ma wywiad amerykański, pochodzą ode mnie, powiedziała Joanna. Dotychczas sami niewiele więcej wiedzieliśmy, gdyż Joachim nie miał dostępu do największych tajemnic. Wczoraj drogą radiową otrzymaliśmy obszerniejszą informację. To jest kompletny raport. Wyjęła z torebki kilka kartek, które położyła przed Compainem, a on zaczął przeglądać je z takim zapałem, jakby mu w ręce wpadł skarb.
Kiedy spodziewa się pani kolejnej sesji radiowej? Zapytał Czerny.
Nie mamy ustalonych terminów. To byłoby zbyt niebezpieczne dla radiotelefonisty Joachima. Musimy czekać.
Wobec postępów sowieckich wojsk realne staje się zagrożenie, że oni przechwycą maszynę. Compain schował starannie kartki do wewnętrznej kieszeni munduru. Pochylił się nad mapą, aby porównać położenie zamku z informacjami, jakie otrzymywał w dowództwie na temat sytuacji na tym odcinku frontu. Walki toczą się o Lauban, miasto położone ledwie 20 kilometrów od zamku.
Zdaniem Joachima Niemcy nie dopuszczą, aby maszyna wpadła w ręce Sowietów i w odpowiednim czasie ewakuują ją na zachód. To jest dobra informacja dla panów, gdyż daje wam możliwość przechwycenia tego urządzenia, gdy znajdzie się w zasięgu waszych wojsk.
Czy mamy możliwość skontaktowania się z Joachimem?
Przekazał informację na temat tajnego wejścia do zamku. Może uda się to wykorzystać w odpowiednim czasie. To wszystko, co miałam panom do przekazania.
Dziękuję pani. Compain stanął na baczność przed drobną kobietą o drżących rękach. Chciałbym zadać jeszcze jedno pytanie. Zawiesił głos, jakby czekając na pozwolenie.
Słucham pana.
Wie pani więcej od alianckiego wywiadu? Ma pani agenta w najtajniejszej niemieckiej placówce, ukrytej gdzieś w zamku na wschodzie obok najtajniejszego kompleksu, jaki powstał w historii cywilizacji. Czy może nam pani zdradzić, jaką organizacją pani kieruje? Czy jest to organizacja francuska, niemiecka, czy może polska?
Jeszcze za wcześnie, komandorze Compain, na odpowiedź. Joanna wstała i narzuciła szal na ramiona. Każdą nową informację przekażę panom bezzwłocznie. Wciąż musimy czekać.
A jeżeli będę musiał wyjechać do Paryża za naszymi wojskami na front? Zaniepokoił się Compain.
Będę o tym wiedziała. Joanna uśmiechnęła się.
Czerny pomyślał, że po raz pierwszy widzi uśmiech na twarzy tej niezwykłej kobiety. Otworzyła drzwi prowadzące na podwórze i wtedy dostrzegł, że czekał na nią mężczyzna, którego wcześniej widział na bulwarze. Ta kobieta mnie przeraża. Czerny spojrzał na Compaina. Wyjdźmy stąd, odpowiedział tamten. Gdy znaleźli się na ulicy, rozejrzał się, czy nikt nie stoi wystarczająco blisko, aby mógł podsłuchać ich rozmowę. Jedna z brytyjskich organizacji rządowych, mówił cicho, wciąż patrząc na boki, utworzyła niewielką grupę zabójców. Być może są już w Paryżu, a może nawet na granicy z Niemcami. Jak wściekłe psy rzucą się na niemieckich zbrodniarzy i rozszarpią ich. Bez sądu, bez świadków, bez obrońców. Wystarczą dowody zbrodni, jakie dotychczas zebrano, aby ci specjalni wysłannicy zaczęli wykonywać wyroki śmierci. Zastanawiam się, czy nie tą organizacją ona kieruje. Mam dla niej wiele współczucia po tym, co przeszła, ale mnie też ona przeraża. Zapytałeś ją, czy jest to francuska, niemiecka czy polska organizacja. Myślę, że jest to organizacja międzynarodowa i nie zakończy działania wraz z końcem wojny. Compain szedł w milczeniu, rozważając słowa Polaka. Jedźmy do mojego biura. Chcę przeanalizować meldunek, który dała mi Joanna. Teraz za taksówkę płaci polski rząd. Po co brać taksówkę? To blisko, wzruszył ramionami Czerny.